Może przykład, od którego rozpocznę, wyda się wam nieco drastyczny, ale myślę, że dobrze oddaje sytuację, w jakiej każdy z nas się znajduje. Było sobie dwóch braci. Mieszkali w małym miasteczku na Kresach Wschodnich. Działo się to przed II wojną światową. Życie w miasteczku toczyło się spokojnie, ale wieści, jakie docierały, były coraz bardziej niepokojące. W końcu wybuchła wojna, front zbliżał się coraz bardziej i każdy z nich stanął przed wyborem. Zaciągnąć się do armii i pojechać na front, albo czekać w swoim miasteczku na rozwój wypadków. Każda z tych dróg wiązała się z wizją cierpień i przeciwności, jakie trzeba będzie znieść, jaką drogę wybrać. Ta ilustracja oddaje sytuację, w jakiej znajduje się każdy z nas. Cierpienie jest nieodłącznym doświadczeniem człowieka, ale w dzisiejszym odcinku pierwszego listu Piotra dowiemy się niezwykłej prawdy, mianowicie, że możemy mieć wpływ na to, jak będziemy cierpieli, możemy wybrać. Powracając do ilustracji dwóch braci, jeden z nich postanowił zaciągnąć się do armii, drugi pozostał w miasteczku. Ich wybór zadecydował o tym, że skazali się na zupełnie inne cierpienia i z innym końcowym rezultatem. W podobny sposób wybory, jakich my dokonujemy, mają zasadniczy wpływ na to, z jakim cierpieniem będziemy mieli do czynienia i co najważniejsze, z jakim skutkiem. Jakie to wybory? Przeczytajmy pierwszy z trzech odcinków dzisiejszego tekstu z pierwszego listu Piotra 4, wers 7 i dalej. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni z mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wszystkich koniec jest bliski, to znaczy koniec naszych zmagań tu na ziemi. Czas nieubłaganie płynie, dlatego potrzebujemy być roztropni i trzeźwi. Nie jest wszystko jedno, jakich wyborów dokonujemy. Jak tych dwóch braci. Wojna się skończyła, ale dla każdego z nich w inny sposób. Ten pierwszy, który został, gdy przyszedł front, został schwytany w łapance, trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie stracił życie. Ten drugi, chociaż nieraz otarł się o śmierć, często w głodzie i na mrozie, przetrwał, tak? Przeszedł Tobruk, Monte Cassino i znalazł się po wojnie w Londynie. To ilustracja wyboru, świadomej decyzji, jaką możemy podjąć, by wybrać drogę cierpienia, która przyniesie lepsze skutki. Jaka to droga? Jakie skutki? W wersie 7 czytamy: bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Modlitwa nie przychodzi łatwo. Jest walką, można powiedzieć, cierpieniem. Walka przede wszystkim ze swoim ja, które chce samo działać. Jezus, jak się modlił w Getsemane, to jego pot był jak krople krwi. Możemy wybrać cierpienie, które towarzyszy modlitwie. Ale nie tylko sama modlitwa wiąże się z cierpieniem, także to, co ją umożliwia. Czasami trzeba coś poświęcić dla Boga, coś, co jest przeszkodą dla modlitwy. Niektóre wybory, jakie podejmujemy, nie są przyjemne, oznaczają poświęcenie czasami czegoś, co wydaje się nam z naszej krótkiej perspektywy cenne. W momencie, gdy coś takiego poświęcamy, wiąże się z tym cierpienie. Ale rezultat będzie wspaniały. Bóg jest akurat takim Bogiem, który odpowiada na modlitwy, działa, tak? Odpowiada de facto na wiarę. A więc zobaczymy niezwykłe rezultaty. Warto tą drogę cierpienia wybrać. Jakie jeszcze cierpienie możemy świadomie wybierać? Wers 8. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Jakie cierpienie możemy wybrać? Wynikające z wytrwałej miłości jedni ku drugim. Ile kosztuje okazywanie miłości innym? Czy kosztuje jakieś cierpienia? Ale zanim o cierpieniach związanych z kochaniem ludzi, trzeba powiedzieć, dlaczego to jest ważne, by kochać innych ludzi. Popatrzmy na słowa Jezusa z Ewangelii Jana 13:35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Dlaczego to jest ważne, by kochać ludzi? Bo na tym polega istota bycia uczniem Chrystusa. Nie na zdobywaniu wiedzy, ale na kochaniu ludzi. Wiedza jest potrzebna po to, żeby wiedzieć, jak to robić. A przy okazji ludzie zobaczą ten autentyzm i to ich przyciągnie do Chrystusa. Ale gdzie tu jest cierpienie, na które się decydujemy? Powracając do naszego głównego fragmentu, jest to miłość, która zakryje mnóstwo grzechów, jak czytamy. Każdy z nas ma swoje wady, każdemu z nas jest co wybaczać. Ja na ten przykład jestem dosyć gruboskórny w obejściu i nie reaguję ze zbyt dużą wrażliwością na problemy innych. Jestem trochę tępy pod tym względem. Długo mi zabiera, zanim zajarzę i zrozumiem czyjś problem. Może też trudno jest niektórym z was wybaczyć mi moje wizjonerstwo. To znaczy, że jak się uczepię jakiejś wizji, to będę ją męczył ludzi wokół mnie, więc musicie wybaczyć mi, że zamęczam was wizjami. 01 plus, 01 plus, 01 plus, 01 plus i tak w kółko, tak? W naszej wspólnocie jest więcej takich, co zamęczają innych w taki czy inny sposób. Jest wiele rzeczy do wybaczenia każdemu z nas, ale miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość kosztuje nas dużo, czasami spore cierpienie, by znieść wady innych, wziąć na siebie ich ułomności i mimo wszystko zachować bliskość. Dlatego we wspólnocie, która doświadcza autentycznie czegoś takiego, jest wspaniale, bo wszyscy wszystkim wybaczają, ale to sporo kosztuje. Jakie jeszcze cierpienia możemy świadomie wybierać? Wers 9 w naszym głównym tekście. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Gościnność, otwarcie swojego domu. Czy jest łatwe? Gdyby było łatwe, to nie byłoby powiedziane, żeby okazywać gościnność bez szemrania, czyli narzekania. To czasami duże poświęcenie. Ale z kolei bez otwarcia swojego domu nie zdarzy się duchowe pomnażanie, no, więc świadomie wybieramy to cierpienie. Okej, jakie jeszcze cierpienia możemy świadomie wybierać? Patrzmy na wers 10. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas otrzymał od Boga unikalny zestaw darów, zdolności. Co to ma wspólnego z cierpieniem? Czy wykorzystanie tych darów przyjdzie łatwo? Nie, wymaga poświęcenia, a nieraz nawet cierpienia. Co powiemy na wybór drogi, świadomy wybór drogi pełnej wyrzeczeń, a nawet cierpień, związanych ze służeniem swoimi darami? Ale skoro i tak będziemy cierpieć, czy nie lepiej cierpieć w dobrej sprawie? Czy nie lepiej pójść na front, powracając do przykładu dwóch braci? Film oscarowy Whiplash o perkusiście, który miał talent i wspiął się na absolutne wyżyny w tej dziedzinie. My mamy to w realu jak Bartek Korelus, tak? Oglądajcie w niedzielę o północy na dwójce Warsaw Summer Days, Jazz Days. Powracając do bohatera 20 czy 24? To się dowiecie od Bartka. Powracając do bohatera firmy Whiplash, czy rezultat przyszedł bez wysiłku? Nieraz palce krwawiły, tak, od ćwiczenia, nieraz mdlał. Miał wiele do wybaczenia swojemu mentorowi, który go strasznie męczył. Wielkość okupił cierpieniem. Mam tu na myśli w tej chwili wielu z was, którzy niezwykle poświęcacie się w służbie, którą prowadzicie dla innych w różnych dziedzinach. Czy przychodzi wam to łatwo? Moglibyście w tym czasie robić tyle pięknych rzeczy. A więc dary. Jakie konkretnie dary się ujawniają? Wers 11. Jeśli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni z mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Tutaj te dary, w które Bóg nas wyposażył, są podzielone na dwie kategorie: mówienie i robienie. Mówienie, a więc wszystko, co jest związane z budowaniem innych ludzi słowami, czy to nauczanie w formie wykładów, czy zachęcanie w rozmowie, czy MC, czy nauczanie w małej grupie, czy w osobistej rozmowie, czy niesienie Ewangelii, czy w końcu modlitwa o różne problemy. Jakie cierpienie jest z tym związane? Mają to być jakby słowa Boże. Co to oznacza? Czy to jest łatwe? Wymaga poświęcenia, wymaga oddania, pracowitości, by nie pleść trzy po trzy, tak? Ale rzetelnie przedstawiać Boże Słowo. Ci, którzy przygotowują publiczne nauczanie, wiedzą, ile to kosztuje. Również dobre przygotowanie małej grupy, także MC. Ale jest niezwykłe pytanie, które tutaj gdzieś się w naszych głowach rodzi. Czy służąc innym tymi darami, których Bóg nas obdarzył, wybierając to cierpienie, czy Bóg zaoszczędzi nam innego cierpienia? Skoro On prowadzi, skoro Jemu powierzyliśmy prowadzenie, możemy być tego świadomi, że pewne cierpienia nie zdarzą się, ponieważ nie będzie na nich miejsca. Tak? I my sami nie wiemy, ilu cierpień uniknęliśmy, tak? Od ilu nas Bóg uchronił, po to byśmy mogli służyć darami. Skąd wiesz, ile razy popsułaby ci się pralka, gdybyś nie był oddany służbie? Przesadzam, jestem maniakiem w tym momencie, ale pomyślmy o Piotrze apostole, który udostępnił Jezusowi swoją łódź, tak? którą pracował, a później Jezus powiedział mu, to zarzuć teraz sieć po tamtej stronie, tak? I wyłowił tyle, co chyba przez 2 miesiące nigdy nie złowił. Do mówienia, do służenia mówieniem należy też przede wszystkim przekazywanie Ewangelii do otoczenia. Czy z tym związane jest jakieś cierpienie? Oczywiście. Potrzebny jest wysiłek po to, żeby na przykład po prostu zaprosić kogoś na studium Bożego Słowa, by znaleźć właściwe słowa. W tym się ostatnio ćwiczymy, tak? Ćwiczymy taki naturalny pomost. Potoczne powiedzenia, które wszyscy znają, a które pochodzą z Ewangelii, okazuje się, że w nich są ukryte odpowiedzi na wszystkie największe problemy, z jakimi ludzie chodzą. I po prostu możemy przez nie pomóc drugiemu człowiekowi, przez te fragmenciki Bożego Słowa, które wszyscy znają, ale nie wiedzą, co się za nimi kryje. Zostało wybranych 10 takich powiedzeń. Można podzielić je na dwie części. Pierwsza z nich, otwórzmy nasze zeszyty, w których robimy teraz notatki, troszeczkę dalej, na kawiarence 5, tak? Tam, gdzie mamy kawiarenka 5. I tam mamy takie zdanie u góry. Zwróć uwagę ludzi na słowa Boga, używając pomostu znanych powiedzeń. W nich jest ukryta odpowiedź na 2 dylematy człowieka. I właśnie pierwsza część, sposób na problemy. Tak? Mamy tam 5 popularnych powiedzeń. Syn marnotrawny, niewierny Tomasz, chodzenie po wodzie, wiara przenosi góry, ziarenko gorczycy. Pochodzą one z Ewangelii i każde z nich podaje jakiś sposób na problemy. Będziemy sobie to przypominać dzisiaj w kawiarence. Liderzy, zapiszcie, co trzeba wtedy zrobić, bo nie ma materiału dla prowadzącego, możecie sobie zanotować. Podzielmy te powiedzenia między uczestników grupy i niech każdy zreferuje swoje przy pomocy opisu, który tam jest załączony, a pozostali w grupie pomóżmy tej osobie, która będzie się z tym zmagać. Na przykład syn marnotrawny, za tym powiedzeniem kryje się to, a to, tam o lekceważeniu Boga i tak dalej. Ale chcąc wyposażyć się w to narzędzie, przydałoby się go nauczyć na pamięć, tak? No bo jeżeli mamy to pomóc tym spontanicznie komuś, kto ujawnia jakiś swój problem, no to przecież nie będziemy wyciągać segregatorów i kartkować, tak? Tylko my potrzebujemy tym żyć. To musi być częścią naszego życia. Zresztą jest, ale chodzi o jakąś formę ujęcia. I pomyślałem, żeby to wam ułatwić, bo sam nie lubię uczyć się na pamięć, nie lubię tej metody, więc wymyśliłem hasło, które pomoże wam w 3 minuty nauczyć się na całe życie właśnie tych powiedzeń, tak? To hasło macie zapisane jako hasło właśnie w zeszytach. Jak ono brzmi? Syn marnotrawny, niewierny Tomasz, idąc po wodzie, przenosił góry, trzymając w ręku ziarenko gorczycy, tak? Proste? Czy trudno zapamiętać? Nie, wystarczy tylko trochę wyobraźni, tak? Syn marnotrawny, który właśnie nazywał się akurat niewierny Tomasz, już umiecie, tak? Idąc po wodzie, przenosił góry, trzymając w ręku ziarenko gorczycy. A więc dzisiaj w kawiarence poćwiczcie to sobie. Myślę, że to będzie przyjemne ćwiczenie. A na koniec poćwiczmy to sobie w ten sposób, że ktoś jeden powie o jakimś swoim problemie i zapyta, a jak go mam rozwiązać? I wszyscy pozostali użyją tego podsumowania, które tam jest, które jakby opisuje to hasło, żeby pomóc rozwiązać ten problem. Na przykład ktoś mówi, straciłem pracę, a reszta, no to sprawdź, czy nie ma w tobie postawy lekceważenia, jak tam syn marnotrawny i tak dalej. Pomagacie tej osobie, wyciągacie ją na powierzchnię. A więc dla liderów taka instrukcja. Ktoś jeden podaje swój problem, może być autentyczny, reszta podaje mu rozwiązanie, używając tego podsumowania. Ale mamy jeszcze drugie pięć powiedzonek, tak? Tam na przekartkujmy na następną stronę. I to dotyczy już drugiego tematu, mianowicie szukanie szczęścia, tak? Sposób na szczęście. Jak znaleźć szczęście? I to są takie powiedzenia jak: ostatni będą pierwszymi, niech pierwszy rzuci kamieniem, szukajcie, a znajdziecie, czyli Allegro nam się włącza, wdowi grosz i zamiana wody w wino, tak? I znowu podzielmy te powiedzenia między uczestników grupy, niech każdy zreferuje swoje, a reszta uzupełnia. I znowu pomyślałem nad powiedzeniem, które ułatwi nam zapamiętanie w 3 minuty. Hasło brzmi: to ostatni będą pierwszymi, bo zamiast być pierwszymi do rzucenia kamieniem, szukają, aż znajdą, gdzie wrzucić wdowi grosz, by zamienić wodę w wino. Tak? No może ciut trudniejsze, może 4 minuty wam to zajmie, żeby nauczyć się na całe życie. Mi zajęło to 7 godzin, żeby to wymyślić. No ale to... Okej. Poćwiczmy też to hasło i znowu poćwiczmy w ten sposób, że jeden mówi o jakimś problemie braku szczęścia, na przykład: moje życie jest monotonne i puste jak flaki z olejem i w ogóle bez sensu, i co mi na to powiecie, tak? A reszta wtedy używa tego wspaniałego podsumowania, żeby go tu wyciągnąć na powierzchnię. Okej. To takie ćwiczenia w ramach służenia darami, tak? Mową, tak? To, że chcemy przekazać, podzielić się z ludźmi w naszym otoczeniu tym, co nam pomogło. Ale zanim tym się zajmiecie w kawiarence w mniejszych grupach, to zróbcie coś jeszcze. To coś, co teraz powiem, jest związane z dzisiejszym wieczorem, który w naszym planie jest zatytułowany tajemniczo program wieczorny, ale już mogę w tym momencie zdradzić, że dzisiaj wieczorem o 20:00 będziemy mieli Navi panel, to się pisze przez V. Będzie to polegało na tym, że zespół przywódczy naszej wspólnoty, a więc 4 tutaj kolegów łącznie ze mną, stanie sobie tutaj, czy może usiądzie na takich, jakby się znalazły jakieś wysokie stołki, takie, jak się nazywają takie stołki, hokery, właśnie, ale też razem z nimi żony, które jak wiadomo stoją za ich sukcesem, więc z żonami i będzie można zadać im pytania, tak? Będzie można zadać im pytania. No właśnie, więc co to jest ten Navi panel? Jeżeli macie dojechać z punktu A do punktu B, to włączacie nawigację i Krzysztof Hołowczyc mówi wam: za 200 metrów skręć w prawo. Tak? W prawo mówię, nie w lewo, tak? No i jedziecie w lewo. Ale żeby odkryć drogę, jaką trzeba prowadzić wspólnotę, nie jest to takie proste. A ponieważ wielu z was jest w sytuacji liderowania małej grupie, zalążkowi małej grupy lub jakiejś służbie, chyba większość z nas się w coś takiego angażuje, nie mówiąc już o tym, że wielu z nas marzy o rozwoju terytorialnym, pamiętacie grę terenową sprzed roku, tak, z ubiegłego obozu, gdzie udawaliśmy się do 9 wielkich aglomeracji naszego kraju, by zaszczepić tam duchowe pomnażanie. I Duch Święty na pewno nas tam pośle, bo są znamiona mocne jego działania w tym temacie. Więc jest okazja, by podpytać zespół przywódczy, Właśnie, czyli celem jest umożliwienie wam zaczerpnięcia jakiegoś wzorca, jak nawigować, tak? A więc NaviPanel. Do czego by to przyrównać, ten NaviPanel, który jest nowością na obozie? Przedwczoraj wieczorem było spotkanie o wychowaniu dzieci i nastolatów, tak? Nie poszedłem na to spotkanie, usiedliśmy razem z Jarkiem tutaj sobie pod górą. Postanowiliśmy zdać wychowanie naszych wnuków na pastwę ich rodziców. No i ucięliśmy sobie półtora godzinną pogawędkę o Himalajach i Karakorum. Jarkowi udało się zaszczepić we mnie przez te półtorej godziny pasję do himalaizmu książkowego. No, bo w tym wieku jest to chyba najwłaściwsza forma himalaizmu, więc zamierzam trochę poczytać, już Jarek tam szuka dla mnie, trochę o tym, jak oni to zrobili, jak oni tam weszli, albo jak nie weszli. Pytałem też Jarka o planowane wyprawy, więc jest zachęcany przez kolegę do wyprawy w Karakorum, do najwyżej położonej jaskini na świecie, więc jak zamierzacie to zrobić i tak dalej. Więc słuchajcie, poczujcie się dzisiaj wieczorem trochę jak zdobywcy, liderzy, którzy mają innych gdzieś poprowadzić. To oznacza, że sami musicie odkryć drogę, więc macie okazję podpytać tych, którzy gdzieś udało im się wspiąć, jak to zrobili, o planowanie na przyszłość, jakie zamierzenia, gdzie zamierzają dojść i w jaki sposób. Poczujmy się trochę jak w klubie himalaistów, jak siedzą i opowiadają sobie tam różne historie, tak jak to było, na jakichś obozach i tak dalej. Nie będziemy przy tym palić fajek, tak, bo wiadomo, na obozie podobnie z piwem. Zamiast tego na pewno się pomodlimy, też będzie czas na modlitwę. Może rozpoczniemy i zakończymy ten czas tym hymnem Duchu Święty. Darata. Myślę, że to jest tak już, można powiedzieć, hymn. Proszę muzyków, by byli gotowi. No cóż, Jarka i Mateusza proszę, aby zrobili tu taki wystrój trochę jak w klubie alpinistycznym. Jakieś liny, haki, klepsydry, kolega. No może niekoniecznie. Ale teraz najważniejsze. Pytań nie będziemy przygotowywali podczas tego wieczoru. To jest najważniejsze teraz, tak? Ale przygotujmy je wcześniej. Właśnie po tym wykładzie, po przerwie, kiedy znajdziemy się w kawiarence w mniejszych grupach, jako pierwszą rzecz, którą zrobicie, przygotujcie pytania, tak? Każda z grup, jedno do trzech pytań. Najłatwiej będzie zaczynać te pytania od słowa jak. I zapiszcie może sobie wzorce, czyli jak to było, jak to powstało, jak się udało, jak uniknęliście. Albo odnośnie przyszłości, jak zamierzacie, jak wyobrażacie sobie, jak byście to zrobili, jak unikniecie. To są wzorce pytań, ale pozostawiam to już waszej inwencji. Podejdźcie do tego jak praktycy, tak? Myśląc o sobie, o tym, do czego Bóg was powołuje i gdzie być może w życiu się znajdziecie, gdzie Duch Święty was po tej wodzie poprowadzi, tak? Dalej niż was nogi mogą ponieść, jak śpiewamy w tym hymnie. Więc macie okazję podpytać. Wszystkie pytania zapiszcie i przekażcie Bartkowi i Ewelinie, ponieważ oni będą prowadzili ten wieczór, tak? A więc dzisiaj o 20:00 NaviPanel. W taki oto sposób możemy wybierać również cierpienie, tak? Bo co powiemy na wybór drogi pełnej wyrzeczeń związanych ze służeniem swoimi darami? Trochę jak himalaiści, którym nikt nie każe, a jednak to wybierają, czasami kosztem wielkich cierpień, a my dla sprawy, śmiem twierdzić, jeszcze donioślejszej. Jest jednak jeszcze inny rodzaj cierpienia, który staje na naszej drodze, który możemy wybrać. Przeczytajmy drugi z trzech odcinków pierwszego listu Piotra, przeznaczonych na dzisiaj, 4:12. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Cierpienie, o którym tutaj jest mowa, nazwane jest żarem. Chodzi o prześladowanie ze względu na Chrystusa. Prześladowanie, na jakie wystawieni są chrześcijanie, ze względu na to, że stoją po stronie Chrystusa. W tym fragmencie znajduje zastosowanie niezwykle ważna zasada. Ta zasada brzmi: Bóg nie tyle zabiera nam trudności, co pozwala do nich dorastać. Jest z tym związana pewna ogromna przyjemność, dla której wręcz trudno znaleźć porównanie. Jest to przyjemność i satysfakcja, której doświadczamy, gdy widzimy, jak Bóg pozwala nam dorastać. Na przykład jak widzimy, jak rzeczy, które nas przerażały, dzisiaj powodują raczej zaciekawienie niż strach. I nie ma już strachu. Może jakieś tam ściśnięcie serca jako pierwsza reakcja, ale w sumie nie ma strachu. Ilustracją może być nasza reakcja na warczenie psa. Jak byłem dzieckiem, to bardzo bałem się psów. Był z tym związany pewien epizod z dzieciństwa, gdy uciekałem przed pewnym wilczurem w parku we Wrocławiu, którego ktoś beztrosko wypuścił. Ale później, jak już dorosłem, to przyszła taka myśl. Czy ja jestem taki ważny, że akurat mnie ma pies nie pogryźć? I nastąpił przełom, tak? Dzisiaj nie boję się psów. Ostatnio byliśmy u Jasia Pilcha w domu i tam jest takie bydle, chodzi po domu. Idzie na mnie ten, nie wiem, jak na niego patrzysz. Idzie na mnie, ale się nie boję, tak? Nie cofam ręki. Ociera się o mnie, idzie dalej. To wielka przyjemność przestać się bać. Właśnie w takim sensie możemy doświadczyć wzrostu, gdy widzimy, jak rzeczy, które nas przerażały, teraz nas raczej zaciekawiają. I tutaj w naszym kontekście przerabiane jest to na płaszczyźnie prześladowań. I pokazana tutaj jest pewna droga rozwoju. Pierwszy krok w tym rozwoju jest pokazany w wersie 12. Umiłowani, temu żarowi, który pośród was trwa, dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. Bóg nie zabiera nam trudności, ale w zamian daje nam coś lepszego. Pozwala do nich dorosnąć. Jaki postęp jest tutaj pokazany? Pierwszy stopień. Nie dziwię się prześladowaniom. Nie czuję się zaskoczony. Nie pocieszam się, to jakiś przypadkowy epizod, który za chwilę się skończy. Nie, raczej myślę, Bóg dopuścił to nie dlatego, że za chwilę ma minąć. Niech to trwa, ile ma trwać. Mnie się nie spieszy. To jest pierwszy etap, który Bóg chce we mnie osiągnąć na mojej drodze do dojrzałości. Tak? Nie dziwię się. Nie myślę, że jest to coś obcego. To jest normalne, że chrześcijanin znosi prześladowanie wynikające z tego, że jest nierozumiany. Jak pojawił się pewien nasz dyżurny prześladowca, przyszła pierwsza myśl, to przelotny kłopot, tak? Ale zaraz przyszła druga myśl. Dlaczego tak myślisz? Przecież Bóg nie zabiera nam kłopotów, ma coś lepszego do zaoferowania, pomoże nam dorosnąć do tych kłopotów. Tak, że przestaną być dla nas czymś, czego się boimy. Staną się czymś normalnym. Niech to więc trwa, ile ma trwać. Jest jednak jeszcze wyższy stopień dorośnięcia. Pokazuje to wers 13, jeszcze raz go przeczytajmy. Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Nie tylko się nie dziwię, ale się cieszę. Z czego? Że Bóg się mną zajmuje. Że zostanę za to szczególnie wynagrodzony, jak czytamy, w chwili Jego przyjścia. A więc na myśl o prześladowaniu przechodzi mnie dreszcz zaciekawienia, wręcz radości. Jest to już trochę wyższa szkoła jazdy. Czegoś takiego doświadczyłem ostatnio w związku z tym Pakistanem. Jak mówiłem wam, niedawno przeczytałem artykuł dotyczący niesienia Ewangelii w krajach muzułmańskich, o prześladowaniach chrześcijan, o ISIS, państwie islamskim, o tym, że można tam stracić życie za misję niesienia Ewangelii o Chrystusie. Napisałem do autora, a jest nim pewien pastor z kościoła baptystów niedaleko Central Parku, dwie przecznice od Central Parku na Manhattanie, z Calvary Baptist Church. On mi odpisał, że bardzo się cieszy, że się tym interesuję i że zaprasza mnie, bym pojechał z nim do Pakistanu i zobaczył, jak to jest. W tym jednym z najbardziej fundamentalnych islamskich krajów świata. Gdzie, nawiasem mówiąc, grupa himalaistów z Europy niedawno straciła życie, tak? Gdy chciała po prostu pójść do Karakorum. Pierwsza moja reakcja, strach, no bo łatwo tam stracić życie. Ale pamiętam moment, w którym Bóg zmienił moje serce. Pamiętam, że wsiadałem wtedy do samochodu pod swoim domem i taka myśl przyszła. Przecież męczennicy za wiarę w Chrystusa zostaną szczególnie wynagrodzeni w wieczności. Wierzę w to czy nie? Tak? Dlaczego miałoby mnie to ominąć? Dlatego, że uciekłem ze strachu? I bardziej mnie ta perspektywa zaciekawiła niż przestraszyła. Ucieszyłem się na taką perspektywę, tak mi się przynajmniej wydaje. Bóg daje wzrost. Skoro kiedyś przestałem się bać psów, to czy nie mogę przestać się bać ludzi? Bardzo przyjemne poczucie dorastania, o wiele bardziej przyjemne niż to, gdyby Bóg usunął jakieś zagrożenie. Bóg jest dobrym Bogiem, najlepszym, doskonałym, dlatego ma dla nas coś lepszego niż usuwanie niebezpieczeństw. Pozwala nam do nich dorastać, budując w nas większą wiarę. A więc taki stopień rozwoju wiary, że perspektywa cierpienia dla Chrystusa, dla jakiejś ważnej sprawy, wywołuje we mnie radość ze względu na cel. Będziemy cieszyć się i radować przy objawieniu Jego chwały. Ale czy jest tutaj jakiś cel na dziś? Jakoś tak to jest w tej duchowej rzeczywistości, że krew męczenników była zawsze zaczynem, z którego wyrastało nawrócenie następne. Jak pierwszy męczennik za wiarę w Chrystusa, czyli Szczepan, oddawał swoje życie, kamienujący go złożyli swoje szaty u stóp Szawła, przyszłego apostoła Pawła. Krew Szczepana była zaczynem, z którego wyrosło nawrócenie Szawła. Tak samo jest dzisiaj. Właśnie czytałem w internecie o tym, że pewien muzułmanin z państwa islamskiego zamierzył się mieczem, by ściąć chrześcijanina, kolejnego chrześcijanina. Ten wyciągnął do niego rękę z Biblią i powiedział: jak mnie zabijesz, moja krew będzie wołać do ciebie, byś to przeczytał. Po tym, jak tamten islamista dokonał egzekucji, nie dawało mu to spokoju, zaczął czytać i nawrócił się do Chrystusa. To prześladowanie, najbardziej brutalne, drastyczne, przyniosło niezwykły owoc, konkretny i materialny, który tam, w tamtym punkcie świata istnieje, jeżeli jeszcze ten człowiek żyje oczywiście. Człowiek, który zwalczał uczniów Chrystusa na śmierć, sam stał się chrześcijaninem. Najbardziej niezwykły rezultat, jaki można sobie wyobrazić. Historia Pawła Apostoła powtarzająca się dzisiaj. Te straszne cierpienia nie są na darmo, tak jak na darmo były w momencie, kiedy Piotr, apostoł, pisał ten list, potem niedługo stracił życie. Te cierpienia są glebą, z której wyrasta duchowe przebudzenie dzisiaj w świecie islamskim. Jest to prawdziwa duchowa wojna. A więc radość ze względu na cel. Cel teraz i w wieczności. Czy istnieje jeszcze jakiś wyższy stopień? Czy można urosnąć jeszcze bardziej? Wers 14. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Prawdy, Duch Boży na was spoczywa. Jeszcze większe dorośnięcie do prześladowań, tak? Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Teraz, tak? Gdy nam złorzeczą z powodu imienia Chrystusa. Bo szczególnie doświadczymy działania i wyposażenia przez Ducha Świętego. Tym razem już bez celu, to znaczy ten cel jest, ale nawet nie jest potrzebny. Nie musimy o tym myśleć, że kiedyś zostaniemy wynagrodzeni. Już teraz czujemy się wynagrodzeni, szczęśliwi. Już jesteśmy w niebie. Tak Słowo Boże mówi. Wierzymy w to czy nie, że nasz duch już jest z Chrystusem w niebie. Nie czekamy na objawienie się chwały Bożej, tak, bo już tego doświadczamy. Duch chwały, jak czytamy w naszym wersie, Duch Boży spoczywa na nas. Tak jak przeżywał to Szczepan, pierwszy męczennik za wiarę w Chrystusa, zobaczmy Dzieje Apostolskie 7:55. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem, wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Czuję się szczęśliwy, gdy spotyka mnie prześladowanie, bo wtedy Bóg pozwala mi szczególnie poznać Jego chwałę i to z nawiązką rekompensuje cierpienia. Dlatego czuję się w czepku urodzony. Słowa, które często powtarzamy w naszej wspólnocie, znoszenie prześladowań dla Chrystusa, mamy wpisane na listę naszych przywilejów. Te słowa stają się rzeczywistością w naszych sercach, kiedy Bóg daje nam taki wzrost. Pomyślmy, jaką drogę trzeba przejść od pierwszego strachu, przerażenia na początku, gdy pojawiają się pierwsze prześladowania, gdy ktoś na nas krzywo popatrzył, do tego poczucia szczęśliwości, gdy spotkają mnie prześladowania. Jaką drogę trzeba przejść właśnie od tego dyskomfortu, niechęci, nadziei, że szybko się skończy, przez to, że przestaję się dziwić, przez reakcję ucieszenia się na widok prześladowań, aż do poczucia szczęśliwości. Osobiste pytanie, gdzie jesteś na skali pomiędzy tymi dwoma krańcowymi postawami? Okazuje się, że nasi prześladowcy odgrywają ważną rolę w naszym podążaniu za Chrystusem. Nie pojawiają się przypadkowo. Bóg to dopuszcza. Są nie do ominięcia te doświadczenia, jeżeli chcemy daleko zajść. Wielu ludzi było gotowych cierpieć dla spraw o wiele mniej ważnych. I tak to jest, że owoc naszego życia zależy od naszego podejścia do cierpień i znoszenia prześladowań. Owoc naszego życia zależy od tego, jak nauczymy się reagować na cierpienie. To znaczy, jak pozwolimy Bogu zmieniać nas pod tym względem. Patrzyliśmy na postać Szczepana, pierwszego męczennika. Największym jego osiągnięciem było nawrócenie Szawła. To właśnie na krwi Szczepana wyrosło nawrócenie Szawła. Marzy nam się przyniesienie wielkiego owocu, ale czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę? Chociaż to pojęcie ceny jest tutaj czasowe, tak? Bo w końcu później nie patrzymy już na to jako na cenę. Może myślimy czasem, że owoc przyniesiemy działając sobie gdzieś tam po cichu, po kryjomu, w kątku, żeby tylko nikt się nie dowiedział. Jest to podejście, które pozbawia nas znacznej części naszego owocu. W ostatniej części naszego fragmentu jeszcze zobaczymy, jak cierpieć prześladowanie, by przyczyniło się do przyniesienia największego owocu. I popatrzmy na ostatni dzisiaj odcinek pierwszego listu Piotra, 15 wers 4 rozdziału. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jeśli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc wiernemu Stwórcy oddają swe dusze. Okazuje się, że na właściwe cierpienie, które przyniesie wielki owoc, trzeba zrobić miejsce. Bo to miejsce może być zajęte przez inne cierpienia. I są tu podane różne przypadki na skali, począwszy od najcięższych, aby każdy mógł zidentyfikować swój obszar niepotrzebnego cierpienia, które zajmuje miejsce produktywnego cierpienia. Czyli właśnie, począwszy od bycia zabójcą, aż po najlżejsze, czyli niepowołany nadzorca obcych dóbr, inaczej mówiąc, mieszający się w niepotrzebne kłopoty. Miejsce cierpienia, może, które moglibyśmy znosić dla najważniejszych spraw, by przyniosło wspaniały owoc na wieczność, może być zajęte przez cierpienia zupełnie niepotrzebne, z których nic nie wynika albo w każdym razie bardzo niewiele. Zwróćmy szczególną uwagę na to ostatnie, jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jak pokłócę się z kimś o coś, to nie ma już miejsca na to, by podzielić się Ewangelią. Jak się wdam w kłótnię na temat polityki, to już nie ma miejsca na konfrontację na płaszczyźnie Ewangelii. Jak wdam się w domaganie się swoich praw, w oburzanie się na to, jak ktoś wypełnia swoje obowiązki, czy w kłótnie o jakieś sąsiedzkie sprawy? Jak to? Więc mam nie dochodzić swoich praw? Nie mam walczyć o porządek? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Mądrość Boża mówi, niech nikt nie cierpi jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. A co jest dla nas naszym dobrem najważniejszym, do którego zostaliśmy powołani przez największą osobę, największe powołanie? Czyż nie jest to zanoszenie Ewangelii do otoczenia? Więc odpowiedź jest taka. Jak chcesz wejść w konflikt z otoczeniem w jakiejś sprawie, którą uważasz za słuszną, puść przodem Ewangelię. Nie zaczynaj konfrontacji od czegoś innego. Zacznij od przedstawienia Ewangelii. Bo to jest rzecz ważniejsza od wszelkich słusznych spraw. Najwięcej przez to zyskasz i w doczesności, i w wieczności. Jak się masz skonfrontować z otoczeniem w jakiejś sprawie, to się skonfrontuj przez niesienie Ewangelii. Jak masz na przykład zaprotestować przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu kogoś? Zacznij od zaniesienia Ewangelii tym, którzy według ciebie postępują niesprawiedliwie. Inne sprawy pozostaw jako tło i paradoksalnie te sprawy lepiej załatwisz, niż gdybyś bezpośrednio o nie walczył. Gdybyś kiedyś w życiu zobaczył, że mafia kogoś krzywdzi i kusi cię, żeby tej osobie pomóc przez wstawienie się za nią, gdy już chcesz to zrobić i narazić siebie na cierpienie, pójdź przodem Ewangelię. Wskaż na Chrystusa. Najwyżej będziesz cierpiał dla sprawy Ewangelii. A przy okazji w tamtej sprawie będziesz miał lepszy wpływ, pewnie najbardziej pomożesz i bardziej prawdopodobne, że tamtą osobę zostawią w spokoju. Jak po maturze poszedłem do policjalnego studium, były zajęcia z socjologii. Miałem pewne problemy z tym przedmiotem, żeby go się uczyć, żeby się nauczyć tych wszystkich rzeczy, bo profesorka była wojującą ateistką, szydzącą z wiary i w takim stylu uprawiała socjologię, a ja byłem wtedy świeżo upieczonym chrześcijaninem, nawróconym chrześcijaninem. Jednak przodem puściłem Ewangelię i pewnego razu ujawniłem swoje poglądy, skonfrontowałem się z nauczycielką, śmiało broniąc wiary w Chrystusa. Zareagowała w ten sposób, że powiedziała, że na następnych zajęciach będę miał całą godzinę pierwszą na to, by przedstawić swoje poglądy, więc miałem godzinę na przedstawienie Ewangelii, tak jak wtedy umiałem, czyli pożal się Boże. Czy wiecie, jaką ocenę dostałem z socjologii? Najwyższą. Chociaż nie zostałem zapytany o cokolwiek z tej dziedziny. Sprawa została załatwiona przy okazji. To taka ilustracja. A jak to było w szkole numer 2 przy impeachmencie dyrekcji za mobbing? Tak? Ktoś z was załatwił temat wcześniej, bo stanął po stronie Ewangelii i już nie musiał się nawet opowiadać. Po co cierpieć jako rewolucjonista? Lepiej puścić przodem cierpienie z powodu Ewangelii, a rewolucję załatwimy przy okazji. Bez cierpienia nie ma wielkiego owocu w życiu, ale musi to być cierpienie właściwe. Następny wers dostarcza nam kolejne prawdy na ten temat. 16. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. No tak, bo gdyby Szczepan się wstydził, gdyby przejął taki obraz siebie od ludzi z otoczenia, którzy nim pogardzali jako członkiem jakiejś sekty i przestępcą, tak? Gdyby choć odrobinę przejął obraz siebie od prześladowców, którzy uważali go za wyrzutka, za osobnika społecznie szkodliwego, jednak on stał z podniesioną głową. Wyższa szkoła jazdy. Gdy więc na prześladowanie, a więc jakieś obelgi pod naszym adresem, lżenie czy nawet fizyczne prześladowanie reagujemy z podniesioną głową, nie jesteśmy tym zawstydzeni. Chociaż prześladowcy chcą czasem chrześcijan upodlić, chcą dać nam odczuć, że jesteśmy wyrzutkami społecznymi, odmawiają nam wręcz cech ludzkich, to możemy od nich trochę tego obrazu przejąć. No rzeczywiście jestem jakiś dziwny. Nie, ani odrobiny wstydu. Tak? Zamiast tego mamy być, jak czytamy, pełni wychwalania Boga. Znoszenie prześladowań dla imienia Jezusa mamy wpisane na listę naszych przywilejów. Ktoś był pierwszy, tak? On sam poszedł jako pierwszy. Jesteśmy dumni z tego, że Bóg uznał nas za godnych, by znosić cierpienia dla Jego imienia. Takie podejście jest wielkim świadectwem dla tych, których to świadectwo zmieni i dlatego jest warunkiem przyniesienia wielkiego owocu. Gdyby ten chrześcijanin, który za chwilę miał być ścięty, trzymający w ręku Biblię, wstydził się, błagał, poniżał się. Czy byłoby to skuteczne świadectwo dla tego muzułmanina, tak? Jednak on śmiało i z dumą powiedział, jak mnie zabijesz, moja krew będzie wołać, żebyś to przeczytał. Tak się rodzą apostoły Pawły. Najwyższa szkoła jazdy. Oczywiście, bohaterem jest Bóg, który taką wiarę w nas buduje, potrafi sprawić, że dorośniemy do największych wyzwań, czy one będą, czy nie, gdy z dumą będziemy znosili prześladowanie. Cierpienia nie unikniemy na tym padole łez i płaczu, ale możemy wybrać, jakie to będzie cierpienie. Jak dla tych dwóch braci, jeden wybrał bierność, drugi poszedł na front i zupełnie inaczej się to dla nich skończyło. Tak samo my możemy dobrze wybierać, a rezultat będzie wspaniały. Tomek i Rafał.